pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kłania się Wojciech Sobociński. Nowotwory złośliwe są w Polsce drugą najczęstszą przyczyną zgonów. W wyniku tych schorzeń umiera rocznie około 96 tysięcy Polaków, co stanowi 1/4 wszystkich zgonów. Prognozy wskazują, że ogólna liczba zachorowań i zgonów z powodów chorób nowotworowych będzie systematycznie wzrastać, stając się pierwszą przyczyną zgonów osób przed 65 rokiem życia i to już w niedalekiej przyszłości. Wiąże się to ze starzeniem się społeczeństwa w naszym kraju, a także częstszym narażeniem na kancerogenne czynniki środowiskowe. Jutro, w sobotę 4 lutego, na całym świecie będziemy obchodzić Dzień Walki z Rakiem i domyślam się, że jutro wszyscy o raku będą panowie mówili, a pojutrze zapomnimy.
Obawiam się, że tak.
W naszym studiu znamienici goście, pan doktor nauk medycznych Tomasz Mierzwa, koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy i pan doktor nauk medycznych Piotr Siwek, ginekolog także z tego Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Witamy serdecznie.
Witamy.
My zwykle mówimy o raku wtedy, kiedy jest okazja, kiedy są jakieś dni. A jak to wygląda na świecie? Jak to wygląda u europejskich narodów? Czy tamta edukacja antyrakowa jest inaczej prowadzona niż u nas?
Oczywiście ile krajów, tyle przykładów, ale zasadniczo tak. W wielu krajach są prowadzone kampanie antynowotworowe. One są wpisane jako program rządowy, one są wpisane również jako programy samorządowe. No i prawda jest taka, że to rzeczywiście, jeżeli patrzymy na wskaźniki wyleczalności z nowotworów, no to jednak odbiegamy troszeczkę w niektórych, zwłaszcza nowotworach, od tych wskaźników wysoko rozwiniętych krajów Europy Zachodniej.
Polega to na tym, że później u nas wykrywa się?
Tak, tak. Głównie oczywiście nasi pacjenci zgłaszają się w późniejszych stadiach zaawansowania do lekarza. No i ten poziom edukacyjny też jest po prostu niższy i te zachowania prozdrowotne są inne.
A więc...
No mamy tutaj jeszcze taki, że rzeczywiście, no, olbrzymi kawał roboty do zrobienia.
Olbrzymie, niezaorane pole. Powiedzieliśmy, że przyczynami starzenie się społeczeństwa, ale także kancerogenne czynniki środowiskowe. Cóż się kryje pod tym mądrym określeniem?
Wszystkie czynniki zanieczyszczenia środowiska. Przyjmuje się, że wiele nowotworów zależy po prostu od tego, jak żyjemy i od naszych warunków środowiskowych.
Czyli na przykład mieszkańcy Krakowa mogą skarżyć swojego prezydenta za to powietrze, które mają nad Krakowem, bo to czynnik kancerogenny?
No, czynnik kancerogenny na pewno, tylko nie wiem, kogo mogą skarżyć i kto. Natomiast trzeba rzeczywiście zwracać na to uwagę. Każde nowe pokolenie obiecuje wiele rzeczy. Ja pamiętam, odkąd chodziłem do szkoły, to mówiło się o regulacji Wisły. Dalej się mówi o regulacji Wisły, mimo że kilkadziesiąt lat minęło. Tak samo wszystkie pokolenia mają pomysły na to, jak będą w czystym środowisku żyć, jak uratują dżunglę amazońską. Tylko w dalszym ciągu postęp cywilizacyjny niestety nie idzie w parze ze zdrowotnością środowiska.
Ze zdrowotnością środowiska jest coraz gorzej, a to chyba też za sprawą tego, co my mamy na talerzu.
Również. Oczywiście my sobie musimy zdawać sprawę z tego, tak naprawdę w co gramy, krótko mówiąc. I tak, już właściwie w latach 70. ówcześniejszy minister zdrowia Kanady, Lelong, określił tak naprawdę pewne czynniki czy determinanty, które w jakiś sposób wpływają na nasze zdrowie. I tam tak naprawdę około 15-20% Lelong wskazał wówczas na odpowiedniki genetyczne, raptem 15-20% na organizację w danym kraju służby zdrowia, a reszta jest, proszę Państwa, w naszych rękach. Bo reszta to są właśnie czynniki środowiskowe, ale właśnie bardzo szeroko rozumiane. Czyli nie tylko smog nad Krakowem, ale przede wszystkim nasze wszystkie zachowania prozdrowotne, bo to i dieta, o której pan redaktor wspomniał, ale to również, a może przede wszystkim palenie papierosów, to również otyłość, to również mała aktywność ruchowa, to również to, co kolega mówi, nadużywanie alkoholu, to również nadmierne korzystanie z uroków słońca, to również możliwość wykorzystania wczesnych diagnostyki, które niosą nam programy profilaktyczne. No, wszystkie te tezy, o których powiedzieliśmy, mieszą się tak naprawdę w tezach Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Takiego dokumentu, którego trzecia wersja została przyjęta w już 2003 roku i wśród uczonych, które wówczas te tezy ustalali, był pan profesor Witold Zatoński, polski nestor onkologii, no, od wielu lat zaciekły przeciwnik palenia tytoniu i no, dzięki tak naprawdę działaniu pana profesora wiele, wiele w tym kraju na się zmienił.
No ja też już mogę się nie bić w piersi, nie palę papierosów, także ten czynnik no u mnie przykład. Nie występuje.
Znaczy, ale, że można.
Znaczy, że można. Ale powiem tak, spoglądając na dane Instytutu Żywności i Żywienia, no bo wiemy, że mamy coraz gorszej jakości tę żywność, niepokojący jest trend taki, zmniejszyło się spożycie warzyw, owoców i ryb. Polacy jakby sami działają przeciwko sobie.
Działają przeciwko sobie, bo na przykład ryby, o których pan wspomniał, powinniśmy według wszelkich zasad jadać kilka razy w tygodniu, przy różnej postaci. Tak jak w krajach śródziemnomorskich ryby się je zarówno na śniadanie, jak na obiad,
mówi się, że
na
to kolację. Zdrowa dieta.
Bo to zdrowa dieta. Ale u nas się jada tylko czasami okazyjnie z powodów zupełnie niezdrowotnych, nie tylko że tak powiem, innych nawyków kultowych, po prostu poszkodzą.
No z powodów religijnych, w piątek.
Chyba, że są pierogi z kapustą, no to wtedy już się ryby w tym tygodniu nie je.
No i to jest jakby niepokojące, to zmniejszenie.
Tak, ale dodajmy, że jest to rzeczywiście niebywale ważna sprawa. Jeżeli mówimy o diecie, bo przy diecie nowotworowej moglibyśmy długie godziny spędzić tu przy mikrofonach, o tym opowiadając. Natomiast no, dwa takie aspekty są rzeczywiście najistotniejsze. Jeden to jest to, o którym pan redaktor powiedział, czyli odpowiednia ilość warzyw i owoców. I dzisiaj ciągle propagujemy tę taką WHO-owską koncepcję 5 razy dziennie warzywa i owoce, przyjmując, że jedna porcja to jest mniej więcej jeden duży owoc, albo przynajmniej około 10 deka surówki warzywno.
Czyli ktoś, kto zjada 5 jabłek dziennie, to jest to minimum?
To jest, to rzec by można, że spełnia to kryterium, ale z kolei musimy znowu dodać, że te warzywa i owoce tak naprawdę powinny być w proporcji 3:2 z przewagą warzyw, czyli jakby nieco więcej tych warzyw, tych surówek
niż
warzywnych,
owoców.
Niż owoców. No, no i... a uderzmy się wszyscy właśnie w piersi, to co pan redaktor mówi, dane Instytutu są zatrważające i to co pan Ktosiwek powiedział, mięso na naszych stołach niestety króluje. Jeżeli by spojrzeć na piramidę polskiego żywienia, czy piramidę zdrowego żywienia, to co pan Ktosiwek powiedział, tak naprawdę na szczycie tej piramidy to jest stwierdzenie, że mięsa jemy absolutnie za dużo, powiedzmy spożywać góra 2 razy w tygodniu i to mięso czerwone powinno być zastępowane właśnie mięsem rybim albo mięsem białym.
Czyli drobiowym.
Czyli głównie drobiowym. A na, w ogóle na podstawie tej piramidy jest stwierdzenie aktywność ruchowa. Czyli zanim zaczniesz przygotowywać posiłek, poćwicz. To jest dzisiaj, taka jest właściwa konstrukcia piramidy zdrowego.
Panie doktorze, wszyscy słuchacze powiedzą, to jest bardzo pięknie, tylko ja nie mam na to czasu.
No, ale to jest kwestia właśnie, powiedziałbym, no, kształtowania tych postaw prozdrowotnych i pewnego zdawania sobie sprawy z tego, jakie to jest istotne. Bo ktoś... oczywiście, no, można wziąć po staremu stare jedno jajo na twardo do pracy, prawda? I uznać, że potem się jeszcze kupi jakiegoś hamburgera i jakoś do obiadu się opęka. Potem ten obiad w dzikim pośpiechu gdzieś fast foodzie i do następnej roboty.
A czy słyszał pan redaktor na przykład, że ktoś kiedyś tłumaczy, że tak, nie mogę zgubić wagi, przybrałam wagi, ta, że nie dlatego, że się źle odżywiam, albo że się za mało ruszam, prowadzę zły tryb życia, nigdy. Nie. Będzie zawsze, bo to po ciąży, bo to przez ciążę, bo to karmiłam dziecko za długo, bo przez tabletki antykoncepcyjne, przez wszystko. Wszyscy są winni naokoło. Tylko
zawsze było pod górkę i pod wiatr.
Zawsze, nigdy nie jestem ja winna, że i prowadzę zły tryb życia i źle się odżywiam.
No i to teraz powiem głośno. Prezes Polskiej Unii Onkologii, dr Janusz Mender, zwrócił uwagę, że wielkim zagrożeniem jest zwłaszcza otyłość typu brzusznego związana z grubością tkanki tłuszczowej w pasie. Odzwierciedla ona otłuszczenie narządów wewnętrznych w jamie brzusznej. To jest, jeśli chodzi o tę naszą nadwagę, którą mamy. A jak aktywność fizyczna powinna wyglądać? No bo inna jest aktywność fizyczna 30-latka, inna 40, a inna 60-latka. W przypadku 30-latka.
My mówimy o rekreacji, pamiętajmy. Także to jest zasadniczo na dzisiaj. Oczywiście wyłączając osoby skrajnie chore. właściwie nie ma powodu, żeby tę rekreację w aktywności ruchowej gdziekolwiek, komukolwiek ograniczać. W związku z tym, no, musimy to propagować, zwłaszcza w aspekcie otyłości, bo to są jakby, no, połączone ze sobą dwa zagadnienia, niemniej jednak każdy z nich jest osobnym czynnikiem ryzyka. Bo osobnym czynnikiem ryzyka jest otyłość, przy których te choroby występują niektóre dużo, dużo częściej, na przykład rak jelita grubego, rak piersi, czy Piotr, rak trzonu macicy. Tutaj właściwie na 100 pacjentek, które na taki nowotwór zachorują, 40 z nich ma nadwagę i otyłość.
No tak jest typ. Otyła blondyna z nadmiarem cukru, z początkiem cukrzycy, to jest typ kobiety, która jest narażona na raka trzonu macicy.
I wracając teraz do aktywności ruchowej, oczywiście najważniejszy jest nawyk, bym powiedział. No i dzisiaj mówimy tak, a to jest pewne minimum. 3 razy w tygodniu aktywność ruchowa po minimum 30 minut.
Czyli spacer 30-minutowy to już jest ta aktywność ruchowa.
Tak, to jest forma aktywności ruchowej, jest, powiedziałbym, dowolna. To może być spacer, to może być rower, to może być nordic walking, to mogą być gry i zabawy zespołowe.
Oraz basen, bo jest to powszechnie dostępny.
Basen, oczywiście to jest, byleby to była ta regularność. I to oczywiście jeszcze trzeba wpisać w otyłość populacji. Amerykanie wiedzą, że to już jest za mało. Amerykanie dzisiaj mówią właściwie 5 razy w tygodniu po 45 minut, a w niektórych przypadkach nawet codziennie po 45 minut, bo Amerykanie mają autentyczny, duży problem z otyłością swojej populacji. Te sceny, które my czasami w amerykańskich filmach widzimy, te piękne panie biegające naokoło Manhattanu, no to między bajki włożyć. To 2% Amerykanów tak żyje. Cała reszta to niestety baseball, to Coca-Cola, to hamburgery i nadwaga i otyłość z tego, co my dzisiaj wiemy, mniej więcej 75% dotyczy tamtejszej populacji.
Redaktor Zdzisław Prus, będąc w Ameryce, powiedział, że takich grubych ludzi to on nawet nie podejrzewał, że istnieją.
Bezpośrednie skojarzenie jednej osoby, która to widziała, a badania statystyczne zdają się to absolutnie potwierdzać.
No i teraz mamy kolejną rzecz, systematyczność w tej naszej aktywności fizycznej, bo ja myślę, że sobie można narobić takimi zrywami więcej krzywdy w organizmie niż, że tak powiem, pozytywów. To jednak powinno być rozłożone i gdzieś proporcjonalne do naszych możliwości, do wieku.
Dlatego tam w tych 3 razy 30 jeszcze się mówi razy 130, czy trzeci czynnik, żeby to było przyspieszenie tętna naszego pulsu do tylu. Bo takie tylko chodzenie, żeby nic się nie działo, nic nie przyspieszyło, tętno trochę nie ma sensu, ale znowu, żeby to nie robił się z tego wyczyn, z którym możemy przypłacić zdrowiem, a nie sobie to zdrowie poprawić. Wszystkim tym musi być tak, jak to mówiliśmy i pan doktor Mierz mówił, nie akcyjność, tylko systematyczność. To musi być tryb życia, sposób na życie. Nie, że zrywem teraz, bo teraz chcę schudnąć tylko, żeby na Sylwestra wejść w sukienkę, to będę robić wszystko, ale po nowym roku już można spokojnie wrócić do dawnych nawyków.
Puścić
cugle. Nie, to musi być systematyczne odżywianie. Musimy przewietrzyć nasze lodówki, spiżarnie, zmienić mentalność naszego myślenia, zmienić nasz sposób nie tylko odżywiania, ale i całego życia.
I jakie to ważne, dzisiaj w jednym z porannych programów usłyszałem, że osoby, które są chore na choroby nowotworowe, powinny wręcz codziennie na przykład jeść buraki. Powszechnie dostępne, a podobno mają zbawienny wpływ na dobre odżywianie i...
No ten zbawienny wpływ to może zbyt szeroko powiedziane. Oczywiście nie ma jakiejś idealnej diety u osób, które się akurat leczą z powodu chorób nowotworowych, ale buraki są tutaj absolutnie polecane, również z uwagi na taki krwiotwórczy aspekt, że poprawiają zdecydowanie pracę szpiku kostnego i w jakiś sposób poprawiają również wyniki badań, chociażby morfologii krwi. No ale znowu jakiegoś, żeby też nie wyszedł przekaz jakiś nie do końca potwierdzony. No nie ma jakiegoś zbawiennego wpływu spożywania buraków.
Ale na pewno ta nasza dieta jest bardzo, bardzo ważna. Powiedzieliśmy o tej systematyczności w przygotowywaniu sobie odpowiedniego jedzenia, w utrzymywaniu aktywności fizycznej. Jak wygląda nasza polska systematyczność w badaniach profilaktycznych?
No ciągle mamy tutaj bardzo dużo do poprawienia, aczkolwiek oczywiście powiem szczerze, no zrobiliśmy w tym kierunku milowy krok. Bo jeżeli przyjmiemy, że tak naprawdę nasze programy profilaktyki onkologicznej ruszyły w kraju w 2007 roku, bo poprzednio był to okres taki przygotowawczy i wtedy do badań profilaktycznych zgłaszało się kilka procent. Na dzisiaj, z tego co wiemy, no, zgłasza się mniej więcej do badania mammograficznego około 40% osób uprawnionych. My sobie zdajemy sprawę z tego, że o 100% nigdy nie przyjdzie. Screening udaje się wtedy, jak do niego zgłosi się 70-75% uprawnionych osób. Czyli no, gdzieś tam po drodze mamy jeszcze tutaj kawał drogi do zrobienia, a z drugiej strony, no, ktoś jednak pracował nad tym, że tych 40% na dzisiaj przynajmniej do badań mammograficznych się zgłasza, bo w badaniach cytologicznych jest to troszeczkę inaczej.
No właśnie, zawsze podawano nam jako taki światły przykład Skandynawię. Tam ta systematyka w tych badaniach profilaktycznych jest tak duża, że ta wykrywalność na przykład raka szyjki macicy wczesnego stadium jest tak duża, że te zgony spowodowane takim właśnie rakiem są tam.
Muszę sprostować.
Stopniu. Tak?
Ideą profilaktyki nie jest wykrywanie wczesnych stadiów raka, tylko stanów przedrakowych.
I tam czyli jeszcze przed tak, chorobą.
Jeszcze przed chorobą. W raku szyjki macicy takie stany można odpowiednimi badaniami wyłapać. I jeżeli jest to prowadzone tak jak u nich od kilkudziesięciu lat i jest naprawdę masowo, jest wszyscy są poddawani badaniom i niekiedy w niektórych krajach nawet są sankcje, że nie robisz badań profilaktycznych, nie masz podpisanego ubezpieczenia zdrowotnego, bo my nie będziemy ponosić kosztów leczenia, jeżeli ty nie dbasz
tak
o swoje zdrowie.
Tak jest na przykład w Niemczech.
W Niemczech jest jeszcze inny zwyczaj, bo to jest bardzo naród zdyscyplinowany i one się nauczyły Niemki. Geburtstag, czyli ma urodziny, to jest czas, kiedy idzie zrobić mammografię i cytologię.
No dobrze, my byśmy mogli też przyjąć oczywiście taki światły model, bo Polki uważają się za Europejki, a Europejki właśnie tak postępują, ale ja myślę, że tym takim najbardziej czynnikiem paraliżującym jest strach. Jest strach przed tym, że coś u mnie doktory znajdą.
No taka pewnie prawda, no tym takim podstawowym psychologicznym czynnikiem, który no... każe tym pacjentkom zostać w domu, a nie pójść na badania profilaktyczne, jest na pewno lęk. No ale oczywiście irracjonalny, ale powiedziałbym no, psychologicznie uzasadniony i zrozumiały. Niemniej no, musimy troszeczkę odwrócić sytuację. Bać się trzeba nie, że wykryją, tylko bać się trzeba choroby niewykrytej. Prawda? Bo tutaj włączamy takie magiczne myślenie, o to nie pójdę na badanie, to mi nie znajdą. No jak nie znaleźli, to znaczy, że jestem zdrowa. Nie. Jestem nieprzebadana. A w sytuacji, kiedy rzeczywiście można zrobić badanie cytologiczne, badanie mammograficzne, czy na przykład badanie kolonoskopowe w raku jelita grubego, no to wykrywamy albo wczesne postaci rzeczywiście, albo tak jak dr Siwek mówi, nawet takie stany, które dopiero do nowotworu doprowadzić mogą. Także oczywiście no my wszyscy musimy pracować nad tym, żeby ten irracjonalny strach towarzyszący zresztą wszystkim, każdej grupie zawodowej, ludziom w wykształconym, ludziom w różnym wieku, no ten irracjonalny lęk jest trudny do w jakiś sposób do pokonania, ale zdawać sobie trzeba sprawę, że tak naprawdę pokonać trzeba chorobę. I jeżeli zaniedbamy dziś badania profilaktyczne, to ta choroba i tak nadejdzie i ten problem się przed nami pojawi.
My mówimy kobiety powinny profilaktycznie się badać, ale mężczyźni przecież absolutnie także.
Oczywiście, że także, zwłaszcza, że mają mężczyźni jeszcze jedno badanie świetne, których kobiety nie mają. Badanie antygenu PSA, które ma czułość i specyficzność około ponad 80%. Markery nowotworów kobiecych narządów rodnych góra sięgają połowy tego. Także badanie proste, pobranie krwi, i to nawet można samemu pójść do laboratorium, po prostu poprosić zbadać sobie PSA raz w roku, dwa razy w roku i bezpiecznie. Ale mężczyźni strasznie ciężko chorują, kiedy mają gorączkę 37,2, nie są w stanie wstać z łóżka, zrobić sobie herbatę. Natomiast jeśli chodzi o skrupulatność w badaniach, to kobiety nas biją na głowę.
No i to wstyd, panowie, więc trzeba jednak spojrzeć w oczy temu strachowi i gdzieś go tam przezwyciężyć. Ale myślę, że większość naszych słuchaczy w tej chwili powie tak. No dobrze, fajnie, że doktorzy mówią o tym, że trzeba badania profilaktyczne, ale co, pójdę i powiedzą mi najbliższy termin w 2019?
Nie, jeżeli chodzi o badania profilaktyczne, powiedzmy na początek u kobiet, no to są programy profilaktyczne, program mammograficzny, przypomnę, dla pań 50-69 lat, które raz na dwa lata wykonują badanie mammograficzne bez skierowania, bezpłatnie. Trzeba tylko po prostu wiedzieć, i pamiętać. Są oczywiście ośrodki, tak jak my i Centrum Onkologii, czy kilka innych ośrodków, które wysyłają jeszcze dodatkowo zaproszenia, że oto skończył się ten dwuletni okres, po którym można mamografię znów wykonać. I ta sama sytuacja jest w badaniu cytologicznym. Raz na 3 lata, tylko pacjentki w nieco innym wieku, bo za tym stoi epidemiologia zachorowań. W wieku 25-59 lat, raz na 3 lata wykonują badanie cytologiczne i znów powiem, bez skierowania, bezpłatnie.
Ale czy to nie jest tak, że jak taka pani raz przezwycięży ten swój strach przed badaniem, to już później co te 2-3 lata przychodzi, bo wie, że trzeba to robić?
Często tak. Najczęściej tak. Jeżeli już przekonała się, że to nie jest trudne, nie jest skomplikowane, nie jest bolesne i widzi w tym sens, no, potem już się zgłasza. Jak już zaczęła się badać, to się
w większości bada. Oczywiście tak, natomiast nam najbardziej właśnie zależy na tych pacjentkach, które do tego...
Które jeszcze nie były.
Jeszcze nie skruszyły. I krótko mówiąc, no, które jeszcze nie były, tak? I to jest to, co mówię, tych 25-30% pacjentek, zwłaszcza w programie mamograficznym, które ciągle z tej mamografii jeszcze nie skorzystały, a tak naprawdę powinny, i stąd ten apel właśnie do tych osób, żeby tę możliwość
wykorzystać. No to ja może teraz zapytam naszych słuchaczy, a przede wszystkim słuchaczki, jaka jest według nich dostępność takich badań profilaktycznych, jak to w praktyce wygląda od ich strony. Mamy już numer telefonu 52 340 5090. Czekam na Państwa spostrzeżenia w tej materii, bo chciałem teraz porozmawiać o pewnej nowości w zwalczaniu nowotworów w Polsce, a mianowicie mija rok od wprowadzenia szybkiej terapii onkologicznej. Czy Panów zdaniem, praktyków, którzy na co dzień spotykają się z tym problemem, ten program, ta terapia zdała egzamin?
Ja myślę, że no, trzeba spojrzeć na to w dwojaki sposób. Spojrzeć na ten najważniejszy aspekt, czyli od strony pacjenta, i na ten drugi aspekt, no, również ważny, od strony jednostek, które realizują tę diagnostykę w ramach karty onkologicznej.
Przerwijmy na chwilę, bo właśnie pojawił się pierwszy telefon. Halo, halo. Dzień dobry. No niestety nie. Telefon zadzwonił. Przypomnę Państwu, 345 50 90, kierunkowe do Bydgoszczy 52. Rozmawiamy dzisiaj o profilaktyce onkologicznej. Rozmawiamy dzisiaj o szybkiej terapii onkologicznej, nowym pomyśle, który od roku wprowadzony jest. Kontynuujmy.
No i jeżeli wrócimy do spojrzenia od strony pacjenta, to jest na pewno bardzo taki pozytywny produkt. No, pacjent otrzymuje skierowanie, czy tę kartę DILO, diagnostyki i leczenia onkologicznego, czy to od lekarza rodzinnego, który podejrzewając chorobę ma prawo już pacjenta skierować, czy od lekarza specjalisty, który też no, dzisiaj diagnozując taką kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego zakłada. Założeniami tej karty jest tak, że są odpowiednie badania, które są wpisane w ramach diagnostyki karty DILO, jak również odpowiednie okresy w ramach czasowych, w ramach których trzeba się zmieścić.
Owo, słynne 9 tygodni. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Halo, halo. Mamy połączenie.
Dzień dobry. Ja dzwonię, wie pan, w ramach tej profilaktyki, którą państwo tutaj proponujecie. To jest taki troszeczkę zawiły temat, bo na przykład czeka się na następną wizytę po wykonaniu mammografii w ramach profilaktyki około 9 miesięcy. No to się mija z celem, bo przez te 9 miesięcy to się wiele rzeczy może zmienić, jeżeli chodzi o wynik mammografii, bo bez USG wiadomo, mammografia powinna być potwierdzona badaniem USG piersi. W związku z powyższym ten okres się przedłuża wówczas prawie, że niemal do roku, a jak nie więcej. Jak to ma się do że tak powiem, do profilaktyki?
Dziękujemy pięknie za to pytanie, panowie doktorzy.
No przyznam szczerze, że jestem zdziwiony. Jeżeli mówimy o programie profilaktyki, bo mówię o profilaktycznej tak. mamografii, pacjentka skorzystała z programu. Otrzymuje wynik, ja mogę mówić oczywiście o Centrum Onkologii w tej chwili, ale wiem, że wiele jednostek działa bardzo podobnie. Otrzymuje wynik badania mamograficznego do domu z jednoznaczną opinią, czy wynik jest prawidłowy, czy nie. Jeżeli wynik jest prawidłowy, jest jednoznacznie napisane, kolejne badanie mamograficzne za 2 lata. Jeżeli wynik jest nieprawidłowy, pacjentka od razu u nas w Centrum Onkologii ma...
Czyli trafia na tą szybką terapię?
Nie, to jeszcze nawet nie jest szybka terapia. To jest tak zwany etap pogłębionej diagnostyki programu profilaktyki raka piersi. Pacjentka ma od razu wyznaczony termin wizyty lekarskiej i to jest termin 7-10, no czasami 14-dniowy, głównie z tego powodu, żeby pacjentka również mogła ten termin w jaki sposób przygotować.
No tak, bo mamy swoje życie, mamy swoje sprawy.
Tak jest. I u nas w Centrum Onkologii pacjentki jednego dnia są poddane badaniu lekarskiemu, badaniu USG, dodatkowym mammografiom, jeżeli trzeba takie wykonać, i jednocześnie metodą weryfikacji mikroskopowej.
Panie Stanisławie, dzień dobry, słuchamy.
Dzień dobry. Czy mogę takie pytanie dać? Czy te PSA to jest badanie dla mężczyzn, czy to jest płatne i w jakiej sumie odpłatne? I gdzie to się robi?
Proszę pana, nie ma w tej chwili tak zwanego narodowego screeningu badania PSA. Mówimy o tak zwanym oportunistycznym screeningu, czyli wykonywanym w trakcie wizyt u lekarza z innego powodu. Czyli krótko mówiąc, jeżeli jest pan u lekarza rodzinnego, to on ma prawo pana skierować na badanie PSA.
Wtedy ono jest bezpłatne.
I wtedy ono jest oczywiście zupełnie bezpłatne. Uważam, że każdy mężczyzna powyżej 50 roku życia powinien raz na 2 lata takie badanie wykonać, chyba że w rodzinie były zachorowania na raka prostaty u najbliższych mężczyzn, wtedy raz na rok.
Panowie, podkreślmy to sobie wężykiem. Każdy mężczyzna raz na 2 lata.
Każdy mężczyzna raz na 2 lata badanie PSA. Natomiast jeżeli chce ktoś wykonać komercyjnie, to jest w większości laboratoriów, tego co ja się w tej chwili orientuję, 20 parę złotych. 25, 28
Czyli nie jest to wygórowana suma. Panie Zdzisławie, dzień dobry.
No, halo. Witam.
Słuchamy pana.
Ja w podobnej sprawie, bo mam 68 lat, i pierwsze badanie chyba PSA, co roku robię badania takie kontrolne.
Tak.
Pierwsze badania PSA miałem zrobione w ubiegłym roku chyba w sierpniu czy kiedyś. No wykazało 8,7. Potem no wiadomo, urolog tego, dzisiaj jestem już prostatotektomii całkowity. No. Z tym, że mówię, no ja to nie wiedziałem, że PSA na przykład, bo to jest nieświadomość. Jeżeli ja robię badania u rodzinnego co roku i nie byłem skierowany na to PSA dopiero teraz i to wykazało, no to jest troszeczkę chyba nie tak.
Czyli wrzucamy kamień do ogródka lekarzy rodzinnych
no
w tym
tak,
momencie.
Bo ja co do rodzinnego tam tak co 2 miesiące, bo po leki biorę, ale na PSA mam tu wyników ileś tam lat twierdzą, do pracy miałem, nie było skierowania na robione w wyniku PSA właśnie. I tu mam pretensje do tego typu.
Dziękujemy pięknie. Co panowie na to? Czy lekarz rodzinny powinien...
No lekarz rodzinny powinien, ale w zasadzie to wszystkie choroby powinien badać. Tak jak pan doktor Mierzwa mówił, nie ma programu profilaktycznego, tak jak w niektórych innych chorobach. I niestety trzeba tutaj samodzielną inicjatywę pewną wykazać. Poprosić o to skierowanie, przypomnieć, że nie miałem robione. Kiedyś woziono nas, robiono rentgen płuc i w wagonach jeździły rentgeny objazdowe. Teraz też praktycznie nie przypomina sobie, żeby ktoś kogoś na siłę wyganiał do prześwietlenia płuc.
Mamy chyba kolejny telefon. Halo, halo.
Halo?
Tak, dzień dobry, słuchamy pana, tylko prosimy o ściszenie radia, bo taki pogłos.
Proszę pana, ja od 15 lat, tak mniej więcej co drugi rok, badam PSA i zawsze mam wynik ujemny. 0,32, 0,50. Co to jest?
No co to jest?
Znaczy, że bardzo dobrze, tylko pogratulować. To jest prawidłowy wynik badania PSA, bo do większości laboratoriów do mniej więcej poziomu 4,4 to jest poziom prawidłowy. Także utrzymuje się panu od wielu, wielu lat niski poziom PSA, czyli tym samym no rzec by można, że zagrożenie nowotworem prostaty jest u pana bardzo, bardzo niskie. Także tylko się cieszyć, dalej kontrolować to może już nieco pół roku, ale powiedzmy co rok czy co 2 lata na pewno skontrolować.
Przyznam, że jestem trochę zaskoczony, bo spodziewałem się, że większość dzwoniących do nas, 52 345 50 90 to będą panie. Tu się okazało, że dzwonią panowie i to panowie, którzy robią regularnie badania. No. Brawo dla tych panów oczywiście, ale też zwróciłem uwagę na to, że są to panowie no nie w wieku 20, 30, 40 lat. Od kiedy w ogóle powinniśmy zacząć, od jakiego wieku mężczyzna powinien zacząć myśleć o tej profilaktyce onkologicznej?
Myśleć to powinien całe życie, cały czas. Natomiast 50 lat to jest taka granica, że już trzeba myśleć, nie tylko myśleć bardzo intensywnie, ale i
pójść
czynnie.
Pójść do lekarza rodzinnego i poprosić, tak?
Tak.
Mamy kolejny telefon. Halo, halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Proszę pana. Ja mam taką uwagę, bo ilekroć byłam u lekarza rodzinnego, naprawdę jest problem, by dostać skierowanie na jakiekolwiek badania. Muszą mieć podstawy nie wiadomo jakie, by dać na zwykłą morfologię. Byłam u ginekologa, miał mi zrobić USG piersi, przepraszam, powiedział, że nie może, że on tylko zajmuje się ciężarnymi. No chyba coś tutaj jest nie tak w tym pierwszym spotkaniu, w kontakcie z lekarzem, prawda?
No to teraz panowie doktorzy, jak na taką sprawę odpowiemy?
No ile lekarzy, tyle zachowań, tak to powiem. Natomiast no nie każdy rzeczywiście z ginekologów jest przygotowany do wykonania USG piersi. Bo to szczerze,
jest to raczej domena radiologów?
Tak, jest to domena radiologów. To jest bardzo trudne badanie i gdzieś tam po drodze sytuacja, w której no też zrozummy, że to badanie musi być wykonane i na właściwym aparacie i we właściwy, kompetentny sposób. Bo najgorsza sytuacja jest taka, w której uspokoimy pacjentkę, że jej piersi są zdrowe, a tak naprawdę coś tam zostało przeoczone. Także gdzieś po drodze wykorzystać wszystkim te programy profilaktyczne, czyli gdzieś tam to zagrożenie rakiem piersi. Oczywiście my operujemy i 20-paroletnie panie, które mają nowotwór piersi, no ale to przecież nie znaczy, że wszystkie panie w tym wieku mają podlegać badaniu screeningowym.
No i mamy kolejny telefon. Halo, halo. Dzień dobry.
No, nie ma.
Się nie odzywa. Ja tak sobie pomyślałem o tym, że skoro już mówimy o tych zachowaniach u lekarza rodzinnego, to domyślam się, że gdybym poszedł do takiego lekarza i zapytał, to on powiedział, bo nie widzę żadnych medycznych przesłanek, żeby wysyłać na tego typu badania. Po co mnożyć badania, które i tak nic by wielkiego nie dały. Halo, halo, mamy połączenie. Dzień dobry. O. I ktoś się rozłączył właśnie w tym momencie, ale mamy kolejny telefon. Halo?
Dzień dobry jeszcze raz. Mam pytanie, kto może jest uprawniony do wydania skierowania na badania markerów w kierunku nowotworów piersi? Chodzi mi o to, że z chwilą, kiedy się ma skierowanie na wykonanie mammografii, konkretnie WRCO, wykonanie w profilaktyce, dostaje się również taki ankietę, którą się wypełnia i jest między innymi rubryka odnośnie tego, czy w rodzinie występowały nowotwory piersi. Jeżeli się zaznacza, że coś takiego jest w rodzinie, czy jest wtedy możliwość uzyskania skierowania na badania markerów w kierunku nowotworów piersi, czy nie ma, czy to musi lekarz rodzinny, czy ewentualnie ginekolog u lekarza rodzinnego.
Dziękujemy pięknie.
Dziękuję. Proszę panią, tak mówimy jakby o dwóch różnych rzeczach. Markery. To są takie substancje, które sprawdzamy we krwi, najczęściej w ramach przebiegu choroby nowotworowej, za małymi wyjątkami. To, o czym pani mówi, myślę, ma pani na myśli badania genetyczne w kierunku uzależnienia genetycznego rodzinnego chorobą nowotworową i wtedy takie możliwości oczywiście istnieją. Dokonuje się analizy rodowodowej, ile osób chorowało na raka piersi i na tak zwane pokrewne genetycznie nowotwory, na przykład rak jajnika. I jeżeli rzeczywiście wychodzi z tej analizy rodowodowej duże zagrożenie rodzinne, wtedy taką pacjentkę kwalifikujemy do pobrania krwi, żeby sprawdzić, czy w jej genach znajdują się zmiany, które my nazywamy mutacjami genetycznymi. I na takie badanie oczywiście potrzeba skierowania albo lekarza rodzinnego, albo lekarza ginekologa do poradni genetycznej, bo te poradnie genetyczne tym się zajmują. U nas w Centrum Onkologii taka jest i jest bardzo duża, szeroko działająca poradnia genetyczna w szpitalu Jurasza.
Pan Jerzy z Pakości, halo, halo.
Dzień dobry panu. Panom, przepraszam. Ja chciałbym się dowiedzieć jedną rzecz. Czy, żeby profilaktycznie, bo żona sobie bada poziom cukru i ja profilaktycznie też, czy lekarz rodzinny bez skierowania od diabetetyka i tak dalej może mi ze zniżką przepisać paski?
Wie pan, to jest taka specjalistyka, to już jest pytanie raczej do kolegów w NFZ-cie. Trudno mi powiedzieć. Myślę, że tak, ale proszę to sprawdzić raczej w Narodowym Funduszu Zdrowia u pani rzecznik. Ona pana dokładnie poinformuje, jakie są uprawnienia w tym zakresie, jeżeli chodzi o lekarza rodzinnego.
Pani zwróciła moją uwagę jedną rzeczą. Zwróciła uwagę na genetykę, czyli na to występowanie zachorowalności na raka w rodzinie. Są takie nowotwory, które są bardziej uwarunkowane genetycznie i są takie, które nie są uwarunkowane genetycznie?
Tak, oczywiście. Są takie, które mają tendencję do występowania rodzinnie, tak jak pan doktor Mierzwa mówił, gen odpowiedzialny za zachorowanie na raka piersi, jednocześnie też zagraża zachorowaniu raka jajnika, to są pogrzebne. Ale są takie choroby...
Czyli jeśli mama miała, jeśli babcia miała, jeżeli to ja mama, powinnam babcia, mieć zapaloną czerwoną lampkę.
Czerwoną lampkę i badać się absolutnie. Tak samo przy nowotworach jelita grubego, czy w ogóle przewodu pokarmowego. Natomiast są takie choroby jak rak szyjki macicy, który nie ma absolutnie żadnego wpływu rodzinnego, genetycznego. Tego się nie dziedziczy. Tym się zaraża, już wiemy to od kilkunastu lat, tym się zaraża poprzez infekcję wirusem brodawczaka ludzkiego.
I trzeba to złapać na etapie brodawczaka.
I trzeba to złapać na etapie zmian dysplastycznych już w wymazie cytologicznym i stwierdzić infekcję brodawczakiem i w tym momencie wkroczyć.
Jaki to jest wiek, jaki to jest moment, w którym dziewczyna, kobieta powinna o tym pomyśleć?
Wiekiem powinno być absolutnie pierwszym datą takiej wizyty czas rozpoczęcia współżycia płciowego. I tu do drastycznych w obyczajowości przykładów nie będziemy się odwoływać, ale... Ale są niestety. I jeżeli ktoś już podejmuje decyzję, że chce być dorosłą, i podejmuje życie seksualne, to ta dorosłość powinna też wiązać się z wizytą u ginekologa.
Dorosłość równa się odpowiedzialność. Zagrze za siebie.
Dodajmy, że nawet jeszcze wcześniej, bo jeżeli dzisiaj mówimy o nowoczesnej profilaktyce raka szyjki macicy, to wspomnieć musimy o szczepieniach przeciwko wirusowi HPV. A te szczepienia dzisiaj ciągle są rekomendowane u dziewcząt 12-13 lat.
Nawet niektóre od 9 lat.
Nawet niektóre od 9 lat, czyli takie, które potencjalnie nie podjęły jeszcze współżycia i w momencie, kiedy podejmą taką decyzję, no to w jaki sposób będą miały jednak ten wysoki poziom immunologicznej odpowiedzi na ewentualnego wirusa. A jak już jesteśmy przy pierwszej wizycie u ginekologa, no to bardzo serdecznie zapraszam na jutro.
No do, właśnie, do chciałem o tym powiedzieć.
Do Centrum Onkologii, do nas, do Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia, ponieważ tam jutro mamy zorganizowane takie warsztaty
z okazji tego Światowego Dnia.
Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem i między innymi będzie właśnie warsztaty takie edukacyjne pod tytułem Pierwsza wizyta u ginekologa. Pan doktor Dziedzic, nasz ginekolog z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia, chce przygotować dziewczęta do pierwszej wizyty. Jak się przygotować? Co wnosi taka wizyta? Na czym ona polega? Czego się spodziewać?
O co pytać?
O co pytać? Chodzi o to, żeby ten nawyk już pomalutku kształtować, żeby potem te wizyty kolejne były wizytami już coraz bardziej przynoszącymi duży efekt.
Ja myślę, że tutaj wielka rola dla matek.
No zawsze, oczywiście. My dzisiaj też chcemy zaapelować do mam. No jeżeli mówimy o szczepieniu przeciwko wirusowi HPV, no to jest przecież decyzja rodziców, no zwłaszcza matki, żeby takie decyzje ewentualnie
optymistycznie trzeba powiedzieć, że teraz często się zdarza, że mama swoją córkę przyprowadza. No przychodzą razem, mają dobre kontakty, dobre układy, przychodzą razem. Mama przyprowadza córkę do swojego ginekologa. Teraz czas już, żeby pan zajął się też moją córeczką i ją zbadał.
No, Polki stają się Europejkami i to tak stuprocentowymi. Powiedzieliśmy, że panom do tych badań profilaktycznych w stosunku do kobiet to jeszcze daleko, daleko, daleko. Mówmy o tej imprezie, która jest jutro w Centrum Onkologii. Czy tylko te przygotowania do wizyt?
Nie skończę. Oczywiście oferta jest dosyć bogata. Od godziny 10 do 14. Badania mammograficzne dla pań objętych kryteriami programu. Przypomnę, 50-69 lat, raz na 2 lata. Badania cytologiczne. Znów dla pań objętych programem cytologicznym. 25-59 lat, raz na 3 lata. Pomiar cukru i ciśnienia krwi. Stoisko edukacyjne nasze Centrum Onkologii z możliwością nabrania nawyku i nauki samobadania piersi, samobadania jąder. Będą koledzy z NFZ-u i będzie można założyć sobie dostęp do ZIP-a, czyli tego zintegrowanego informatora pacjenta. Będą koledzy z sanepidu i będzie można sobie zbadać poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Tutaj zapraszamy przede wszystkim również osoby palące. Będzie wreszcie dermatoskopowa ocena znamion skórnych. Przypomnijmy, że to również pewna teza Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Słońce jest nam wszystkim potrzebne, na słońce czekamy. Słońce to radość życia, słońce to to wypoczynek, to nam się zawsze wiąże z kanikułą, ale słońce w nadmiarze jest ewidentnym czynnikiem rakotwórczym, zwłaszcza u osób...
Wszystkiego w życiu trzeba z umiarem.
Trzeba z umiarem korzystać, zwłaszcza u osób, które są nosicielami różnych znamion. I tego typu znamiona no, musimy ocenić, najlepiej to robimy dzisiaj przy pomocy dermatoskopu, czyli takiego urządzenia optycznego, które pozwala z dużym powiększeniem ocenić te zmiany. Także to jutro. Natomiast w ramach jeszcze obchodów tego dnia, w poniedziałek na godzinę 14, zapraszamy do Centrum Onkologii na koncert z okazji tego dnia. Zaśpiewa pani Jurksztowicz, a pani Ewa Minge, bo jest to współpraca z jej fundacją, wygłosi pewien taki wykład motywacyjny.
Dziękujemy pięknie. Myślę, że w imieniu słuchaczy podziękuję za wizytę w studiu panu doktorowi Tomaszowi Mierzwie i panu doktorowi Piotrowi Siwkowi. Dziękuję pięknie. Myślę, że ja się trochę nauczyłem, a słuchacze na pewno też i musimy po prostu spojrzeć na choroby nowotworowe takie, jakie są i spojrzeć temu swojemu strachowi w oczy. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do badania.